12 gracz NFL Podcast, Karol Gurkiewicz. Cześć, Karol.
Witam, Maćku.
I Maciek Kwiatkowski, ale nie jesteśmy dzisiaj we dwóch. Jest z nami Piotr Stokłosiński, który przez cały sezon towarzyszył nam swoim piórem i swoimi myślami na temat między innymi Seattle Seahawks, ale też całej NFL. Cześć, Piotrek.
Cześć.
I co? Spotkaliśmy się, Piotrek, 2 dni temu w centrum handlowym. Rozmawialiśmy o Seattle Seahawks, o zmianach w Seattle Seahawks i na końcu nasza rozmowa doszła do momentu, w którym ja powiedziałem, że to wszystko, co się dzieje przed Conference Championship, to wszystko, co się dzieje w tym sezonie, to jest szum. I tak naprawdę New England Patriots wygrają i 95% na to, że New England Patriots wygrają, postawiłem, a ty zaskoczyłeś mnie, powiedziałeś, że 50-50. Co więcej, powiedziałeś, o czym wspomniałeś w zeszłym tygodniu, że postawiłeś pieniądze na to, że Jacksonville Jaguars zdobędą mistrzostwo i postawiłeś je już dawno. I w ten sposób przejdziemy do omówienia dwóch spotkań Conference Championship o 21.05 New England Patriots Jacksonville. I czy możesz mnie, Piotr, przekonać do tego, że Jacksonville ma szansę w tym meczu?
Nie wiem, czy cię mogę przekonać, w sensie zależy, jakie masz argumenty. Wiesz, to, o czym mówiłeś, że ja postawiłem pieniądze na Jacksonville na wygraną Super Bowl, to się wydarzyło już koło 10 czy 9 weeku, jak oni wygrali ze Seattle. Wtedy jakby zobaczyłem, że oni mogą wygrać na tej samej zasadzie jak Denver dwa lata temu, tak? 3, przepraszam. Że w każdym meczu playoffów mieli mniej yardów niż rywala, mimo to wygrywali. I tutaj myślę, że może być to samo. W sensie Jaguars są drużyną w jakiś tam sposób sklejoną pod granie z Patriots i to może być jakaś tam metoda na to, żeby oni wygrali. Tutaj będzie jakaś potwornie ważna pierwsza kwarta, w sensie to, jak oni zaczęli mecz ze Steelers i to, że oni szybko wskoczyli na 14-0, to było dla nich bardzo dużo i potem potwornie ułatwiło dalsze granie. I jeżeli tutaj im się to uda, to myślę, że to jest jakiś tam klucz. Jeżeli nie, to oni będą mieli kolosalne problemy z odlewianiem tych strat i może być ten mecz już na starcie przegrany, ale zobaczymy. No, może się dużo zdarzyć, nie wiemy tak naprawdę, jak zagra Belichick, bo myślę, że to granie standardowe Patriots z takimi krótkimi podaniami, długimi drive'ami, to jest dokładnie to, na co defensywa Jaguars czeka i myślę, że Belichick o tym wie i będzie musiał wymyślić cokolwiek innego. Zobaczymy. No, nie wiem, czy Karol, ty masz jakiś pomysł na to, jak mógłby Belichick ułożyć ten plan, no bo tutaj w każdym aspekcie defensywy Jaguars są tak mocne strony, że będzie ciężko to przejść w jakiś sposób.
Co do ofensywy Patriots, ja byłbym spokojny, jakby porównując to, co robi Jimmy Garoppolo właśnie z Jacksonville pod koniec sezonu regularnego. Jednak jakby charakterystyka quarterbacków jest dość podobna, jeżeli chodzi o technikę gry, a to właśnie ta technika najbardziej zwodziła szczególnie linebackerów i to, jak oni czytali rozgrywającego 49ers z tego meczu niedawnego. Natomiast ważną rzecz powiedział Mike Lombardi, gdzie podkreśla się jakby osobę Toma Coughlina, który teraz współpracuje jako tam doradca w Jacksonville.
On jest doradcą czy prezydentem? Czy kimś ważnym?
Ma chyba jakąś tam oficjalne stanowisko. Natomiast on był tą osobą, która powstrzymała 2 razy Patriots w playoffach. I Lombardi podkreślał jedną rzecz. Patriots najlepszą pozycję do startu drive'u mieli 25 yard swój, czyli field position zaraz po zmianie posiadania. To będzie bardzo duża rzecz, na którą zwracał uwagę do tej pory Coughlin w meczach przeciwko New England. I to będzie chyba jakiś cel całej defensywy czy całego zespołu Jacksonville, żeby jednak Patriots musieli grać długie drive'y, bo w końcu ta obrona powinna zaskoczyć i powinna gdzieś ich zatrzymać.
No właśnie,
Jeżeli nie będzie głupich strat, to może być właśnie metoda z kolei Jacksonville. I jeżeli Jacksonville uda się pierwsze zdobyć punkty, o czym też Piotrek mówił, gdzie gonienie Patriots może być bardzo trudne, a prowadzenie tej gry przez biegi, przez męczenie, przez ograniczanie czasu dla Brady'ego może się udać. Ja nie jestem optymistą w tej kwestii, ale bo dalej to jest Blackburn, ale to jest jakby optymalny scenariusz dla Jacksonville.
Czy w analitycznym podejściu, które Piotr mi przedstawił, I to, o czym ty, Karol, powiedziałeś, wspominając te mecze, bo o tym 25 yardzie mówiłeś, wspominając mecze Giants-Patriots, tak? Tamte dwa finały.
Tak.
O to ci chodziło. Dokładnie. Tak. Dobrze, więc Piotr...
No tak, MVP powinien być Panther Giants.
Tak.
Nie.
Żeby zaczynali jak najdalej Patriots swoje drive'y i Piotr powiedział, że... Zresztą, co powiedziałeś, Piotr, na samym początku, że ta taktyka Patriots, w której w tym sezonie, od połowy sezonu przeszli w to, żeby trzymać swoją obronę jak najdalej z boiska, w sensie jak najdłużej być na boisku swoim atakiem, to ta taktyka analitycznie, proporcjonalnie, no Boże, prawdopodobieństwo zwiększa tego, że Jaguars mogą zaliczać przechwyty na Patriots. W sensie im więcej będzie snapów, tym Jaguars mają większe szanse, żeby przechwycić piłkę, czy to będzie interception, czy to będzie fumble jakiś przechwycony. To ma sens, tak? Ale z drugiej strony to, co ty, Karol, mówisz, przypominając ten mecz 49ers, ja myślę, że Steelers zrobili dużo podobnych rzeczy, które 49ers zrobili. Poza tymi wielkimi, wielkimi bombami do Antonio Browna, 113 yardów Vance'a McDonalda, tight enda, tak? Granie przez podania do running backów, granie przed slot receiverów. To jest wszystko to, co Patriots mogą robić. Mają Roba Gronkowskiego w środku i pytanie, kto zatrzyma Roba Gronkowskiego, jest fundamentalnym pytaniem, jak i odpowiedź na nie, czy ktoś w ogóle może zatrzymać Roba Gronkowskiego. Jedna rzecz. Jak zwykle dla Patriots od razu jest prezent na starcie taki, że Leonard Fournette nie wyglądał w poprzednim meczu w drugiej połowie na zdrowego gościa i nie był zdrowy i w tym tygodniu trenował, ale jeśli Leonard Fournette nie będzie miał tego depnięcia, to czy w przypadku, w którym Jaguars będą przegrywać w pierwszej kwarcie, mecz się nie skończy? Czy pierwsza kwarta nie rozstrzygnie o wszystkim? Jeśli Jaguars będą przegrywać, to będzie koniec.
Karol. Myślę, że będzie koniec.
Piotr.
Tak, no. Tak, będzie koniec. W sensie, jak sobie przypomnijcie nawet mecz ze Steelers, oni te pierwsze dwa czy trzy drive'y, oni mieli już sklejone po prostu od bardzo dawna, podejrzewam, mieli je w pamięci i to były przepiękne, krótkie drive'y, w których tam Bortle spodawał na 15 yardów trzy razy z rzędu i nie mieli żadnego problemu i szybko się zrobił wynik bardzo komfortowy, tak? I tutaj ja myślę, że będzie podobna historia. W sensie oni mają pewnie rozpisane ze 3-4 drive'y i jakby liczą na to, że to zamknie mecz, bo potem obrona da radę to przeciągnąć, ale jeżeli im to nie wyjdzie, jeżeli partie szybko zdobędą jakieś punkty, no to już będzie problem. W sensie to musi być bardziej mecz Jaguars-Bills niż Jaguars-Steelers, jeżeli oni to faktycznie chcą wygrać.
Dlaczego mi się wydaje...
To jest bardzo dobry punkt.
Dlaczego mi się też wydaje, że to będzie blowout dla Patriots, to, że Patriots bronią man-to-man. Widzieliśmy w tym meczu z Tennessee, że używali szpiega na Mariocie. W sensie mieli tego jednego człowieka, nie w każdym snapie, ale mieli tego jednego człowieka, który pilnował, żeby Mariota nie biegał. I co Blake Bortles umie najlepiej robić? Nie umie przeczytać sytuacji tak, żeby podać w drugie rozwiązanie, tylko zawsze podaje w pierwsze i to robił ze Steelers, nawet jak miał kilka tych takich rozrzutów gdzieś tam na 10 yardów, na 15 yardów. Podejrzewam, że Patriots zabiorą mu też bieganie. Będą pilnować go, żeby na tym third downie, third and nine nie było jakiejkolwiek możliwości, żeby Blake Bortles mógł zaliczyć first down. Ja nie wiem. Jedyną rzeczą tak naprawdę, która trzyma mnie w tym, że może to nie będzie 95% w tym sezonie i że może Patriots ten mecz przegrają, to jest to, co słychać w tym tygodniu z obozu Patriots, mianowicie Tom Brady doznał kontuzji dłoni. I to już trwało tak, to w środę się wydarzyło, tak? Któryś z graczy, czy wiadomo, który to był gracz, uderzył Toma Brady'ego. Ponoć nie doszło do złamania, tak? Ale ma 4 szwy na kciukach. Dobrze mówię, na kciukach. Na kciuku, gdzieś tutaj, tak?
No ja widzę raport a propos kciuka Brady'ego. Natomiast tak, nie sądzę, żeby... To jest chyba większa historia niż na to zasługuje, ze względu na to, że to jest Brady i Patriots, bo tak naprawdę większość quarterbacków w trakcie sezonu playoffów gra z jakąś drobną kontuzją. Nie sądzę, żeby to był jakikolwiek problem. Natomiast to, o czym mówiłeś, o ustawieniu Patriots przeciwko Mariocie, ja krzyczałem do ekranu, dlaczego Steelers jakkolwiek grali man-to-man przeciwko Jacksonville, dlaczego były te ścieżki na zewnątrz, że mógł biegać tam Blake Bortles. To kilka razy miało miejsce i zaliczał first downy. Ja nie wiem, czy zobaczymy jak jeden raz, żeby Patriots grali man-to-man w sytuacjach podań. Myślę, że to jest jakby idealny scenariusz dla Patriots pod tym względem, że widzieli bardzo złego Blake'a Bortlesa przeciwko Bills, ale z tą opcją biegania, na ile on potrafi jakby zrobić różnicę pod tym względem. I widzieli go w najlepszej wersji przeciwko Steelers, gdzie absolutnie wykorzystał wszystko to, co dała mu defensywa Steelers. Przepraszam bardzo.
Ale a propos tego biegania, co powiedziałeś, Blake Bortles biega zwykle do lin bocznych, nie biegnie, nie próbuje się przedzierać jakoś środkiem w tych ranach, nie wiem, jak Cam, zwykle biegnie do boku.
Tak, dlatego właśnie spodziewam się jakby opcji wysoko ustawionych w tej krótkiej strefie cornerów, którzy nie będą biegać za głęboko za receiverami, albo szeroko ustawionych outside linebackerów, którzy będą robić contain. I tutaj powinien być ten, jakby ta różnica, że Belichick widział to wszystko w dwóch ostatnich meczach i zastosuje taki game plan defensywny, że Bortles absolutnie nie będzie miał miejsca na biegi. Jeżeli oczywiście personalia Patriots wystarczą na to.
A co myślicie o koncepcie, który usłyszałem w tym tygodniu w dwóch miejscach w Stanach Zjednoczonych, o koncepcie takim, że żeby to Jalen Ramsey krył Gronkowskiego? Czy to jest w ogóle możliwe, żeby Jalen Ramsey krył Gronkowskiego?
No, nie jest możliwe. W sensie nie wydaje mi się, żeby tak się stało, bo przez te ostatnie, od czasu jak rozmawialiśmy, w momencie, gdy ja doszedłem do wniosku, że jednak tam trzeba postawić Milesa Jacka, nie kombinować i Ramseya zostawić na skrzydle, bo to w sensie nie stawiasz swojego najlepszego zawodnika na tej endzie tylko dlatego, że jest najlepszą opcją tej ofensywy wroga. W sensie to nie jest tak, że Jaguars mają kiepskich linebackerów. Oni mają dobrych linebackerów, którzy no... nie są jacyś wybitni, jeżeli chodzi o krycie man-to-man, ale jakby tutaj będziesz miał jakąś tam wymienność opcji, tak? Gronkowski będzie się musiał trochę wysilić, jeżeli będzie miał różnych gości do pokonania na kryciu, tak? Jeżeli dostanie Ramseya, to myślę, że Belichick trochę tego chce, w sensie to będzie taka opcja, którą on może w jakiś tam sposób rozegrać, powiedzmy w trakcie meczu, bo zobaczy, że okej, Ramsey robi to, to i to i myślę, że jeżeli przyjdzie do takiego pojedynku, gdzie... bo powiedzmy w trakcie meczu musisz się nauczyć, w jaki sposób gra rywal, to raczej Gronkowski wygra z Ramseyem niż Ramsey z Gronkowskim i ja bym wolał, żeby oni tutaj pokombinowali jakimiś z różnymi opcjami.
Usiłuję zapisywać te fragmenty, w których czwarty uczestnik podcastu pojawia się z nami, piła u twojego sąsiada, Karol. Zastanawiam się, co będę wrzucał zamiast tej piły, jak już będę się odsłuchiwać, to już wiecie, co zostało wrzucone, jeszcze cały czas o tym myślę.
To jest typowy sobotni poranek.
Tak, wiem, no akurat, nie? W cenie. Ostatnio też miałem taką przygodę. Cały tydzień, tak? Cały tydzień nic nie robią, w sobotę zaczynają rano wiercić, od 8 rano jeszcze. Nie wiem, ja nie wiem. Ja chyba myślę, że dużo osób, cały świat wokół mnie zaczyna myśleć, że daje szansę Jaguars. Ja tego, panowie, nie widzę. No. Nie widzę.
Nie to wiem. Będzie taki mecz jak z Chiefs w pierwszym tygodniu. Ja wam mówię, w sensie taki mecz jak z Chiefs. Mam takie wrażenie, w sensie to wszystko ułoży się, nie pomyśli ani jednych, ani drugich, a mimo to wygrają Jaguars. W sensie zrobi się z tego znowu takie przerzucanie się, bo tak jak powiedziałeś, Patriots będą pilnować, żeby Bortles nie biegał i nagle się zrobią takie przestrzenie jak Alexowi Smithowi w pierwszym tygodniu i on nagle rzuci 4 touchdowny i wygrał mecz w pojedynkę. Tak? Tutaj czy Bortles jest w stanie to zrobić? Nie wiem. W sensie nie wierzę w to, ale tak samo nie wierzyłem w Alexa Smitha w pierwszym tygodniu.
No więc... tam był jeszcze Kareem Hunt. Może, tutaj Fournette nie jest zdrowy i to jest... No nie wiem. No dobrze. Spróbujmy wytypować ten mecz. Spread, co ciekawe, spread, widać, że czy mamy to potraktować, bo spread spadł z 9,5 punktu do 7,5 punkta. Czy to jest efekt tego, że Tom Brady ma problemy z dłonią? To musi być to, czy nie?
A co innego?
No co innego, to.
Raczej tak.
Ja tu powiem, że Patriots zrobią spread, że Patriots wygrają ten mecz, że Patriots pukną, położą 38 punktów na Jacksonville i Jacksonville gdzieś tam dojdzie do 21 punktów i to będzie blowout i mecz się skończy w drugiej kwarcie. Przepraszam, no nie widzę tego. No, dla mnie to jest różnica klas cały czas i jeśli z jednej strony jest Blake Bortles, który ma wygrać mecz przeciwko obronie, która traci najmniej punktów od week 5, która nawet jeśli nie jest bogata w talent, to jest doskonale prowadzona, doskonale trenowana i przyszykowana. Ja nie wiem, ja się zastanawiam, ile razy Bill Belichick się uśmiechnął w tym tygodniu, patrząc na taśmę Jacksonville i myślę sobie, to Boże, przeciwko czemuś takiemu. Jak wy myślicie?
Ja myślę, że Patriots mogli trafić na dużo trudniejszego przeciwnika, już począwszy od tego, że Chiefs powinni wygrać z Titans i już w tej poprzedniej rundzie powinni mieć dużo trudniejszy matchup i jakby to widzieliśmy od drugiej kwarty, ten mecz był bardzo jednostronny i spełniło się wszystko to, o czym mówiliśmy, że Belichick rozpracuje przecież nieświetną ofensywę Titans. No i ja myślę, że będzie mimo wszystko podobnie, że początek mogą być jeszcze jakieś szarpanie, jakieś próby, ale z tego nic nie będzie i ostatecznie to jednak starzy weterani, pewni siebie i z pewnym gameplanem zrobią, co do nich należy i zobaczymy ich po raz kolejny w Super Bowl.
Ale zrobią spread? Patriots? Bierz Patriots czy Jacksonville?
Myślę, że tak. Myślę, że Jacksonville nie przekroczy 10 punktów. Chciałbym, żeby było inaczej. Chciałbym widzieć fajny mecz, ale nie wydaje mi się, żeby to było możliwe w tym tygodniu.
A ty z samych dwóch pick six zrobią 10 punktów, zrobią 14 i do tego dołoży Blake Bortles jeszcze powiedzmy 7 i Kopacz dołoży 3 i będzie 24.
Dobrze, czy Blake Bortles przekroczy 150 passing yards?
No pewnie. Pewnie, że tak. W sensie
jest scenariusz, ja przyznam, że widzę scenariusz, jak Jaguars mogą wygrać ten mecz. Scenariusz polega na tym, że jednak Tom Brady będzie odczuwał to, że gra z dłonią, która inaczej wygląda, inaczej ją czuje. Jednak będzie to odczuwał. Gra przeciwko najlepszym cornerom w NFL, gra przeciwko składowi, który może wymuszać na nim presję ze środka i ze skrzydeł w defensywnej linii. Więc ja widzę tutaj, w jaki sposób może dojść do strat Brady'ego, może on zostać rzucany, nie wiem, interception, jakiś fumble, do czegoś takiego może dojść. I mecz faktycznie, jak Piotr mówisz, Jacksonville zdobędzie jakieś 20 punktów, ale Patriots mogą nie wyjść z 20 i Jaguars mogą wygrać. Natomiast no, mimo tego, że człowiek był heroiczny na końcu w meczu ze Steelers i przy trołach wystawiał język nawet, nie wiem, że Blake Bortles jest w stanie dociągnąć mecz z Patriots przeciwko Belichickowi i nie wierzę też w to, że Patriots wyjdą na ten mecz tak jak Steelers wyszli. Nie chcę Steelers nazywać nie chcę nazywać ich brzydko dzisiaj, ale naprawdę wyszli brzydko na ten mecz tydzień temu, więc
nie,
widzę scenariusz.
Ja patrząc na mecze Steelers i na choćby ustawienie w obronie właśnie przy tych biegach Bortlesa, ja bym zwolnił wszystkich trenerów po tym meczu, bo to był skandal, jak można temu człowiekowi oddać 45 punktów w meczu i tego nie mogłem przeżyć bardzo długo. Natomiast na pewno nie popełnią tego błędu. Ja jestem wręcz pewien, że Piotrek mówił o meczu Bills-Jaguars. Właśnie tyle Jaguars mogą zdobyć punktów w tym meczu. Ja jestem tego zdania, że tam ale nie ma personali w defensywie, owszem, ale są jakby są te umysły, które potrafią to ogarnąć i ten gameplan dostosować do przeciwnika na najwyższym poziomie.
Ale wspominaliście o ofensywie Steelers. W sensie, zobaczcie, jak dziwne kacze musiały być, żeby oni robili touchdowny. Ten kacz Bella, Browna, to były jakieś przedziwne zagrania. Ja mam wrażenie, tak. Ja mam wrażenie, że Patriots, okej, mają Gronkowskiego, ale jeżeli Gronkowski będzie miał jakby dobre krycie, to kto tam jest w stanie łapać takie piłki? W sensie oni nie będą w stanie podawać takich rzeczy, oni będą musieli się męczyć z tymi krótkimi podaniami, bo po prostu nie mają trochę innego wyjścia. I ja mam wrażenie, że będzie taki moment drugiej kwarcie, gdzie będzie 5 minut do końca, Brady będzie już rzucał, nie wiem, 25 podanie i będzie widział, że on znowu jest niecelny, znowu ten zegar się zatrzymuje, spojrzy na ten zegar i stwierdzi, o matko, ile jeszcze do końca meczu, ja już tyle rzuciłem. I
o matko, połowa, Brady.
Połowa z tych podań prawie została przechwycona, tak? Więc tu jest plan, który... W sensie ja bardziej widzę plan Jaguars na ten mecz niż plan Patriots. Zapewne Patriots z jakimś planem zaskoczą, ale czy to będzie plan na wygraną? Nie wiem.
No dobrze. Ja zaczynam się też jeszcze... Im dłużej rozmawiamy, tym zaczynam tworzyć kolejne scenariusze w głowie dla Jaguars, ale przejdźmy do drugiego meczu. O 12.40 Philadelphia Eagles, którzy przetrwali coaching Steve'a Sarkisiana w końcówce meczu z Minnesotą i wygrali 15-10. Ten mecz był... Mi się bardzo podobał ten mecz. Byłem bardzo zadowolony z tego, jak radzi sobie Doug Peterson, krytykowany tu i ówdzie. Philadelphia podejmuje u siebie Minnesotę, która wiadomo, co zrobiła i oczywiście możemy się wrócić do tego, ale możemy się też kompletnie do tego nie wracać, albo wrócimy się, gdy będziemy mówić o tym. 12.40 Philadelphia Eagles, Minnesota Vikings, pojedynek Nicka Folesa z Case'em Keenumem. Przy czym myślę, Karol, że gdy patrzę się na tą grupę quarterbacków, chcę ich się tak wszystkich wrzucić do dwóch grup. W jednej grupie jest Tom Brady, potem jest... chcę się powiedzieć, że jest jakaś ogromna przepaść i potem jest trzech kolejnych quarterbacków, ale chyba nie powinno tak być. Case Keenum jest w innej grupie niż Nick Foles i Blake Bortles.
Tak, mamy Jeff Fisher Bowl w tym tygodniu. Aha. Dwóch quarterbacków, którzy jeszcze dwa lata temu grali pod Jeffem Fisherem w San Luis Rams.
I nie jest to Jared
Ciężko Goff, wymyślić jakiś... I nie jest to Jared Goff, jakby niestety dla mnie. Natomiast to będzie świetny mecz dwóch świetnych defensyw, od tego zacznijmy. I pytanie, która ofensywa ma więcej indywidualności? Myślę, że odpowiedź to Vikings, co widzieliśmy w tych kluczowych momentach tydzień temu. I też coaching. Mamy Daga Petersona, który w tym sezonie jakby zrobił różnicę swoim coachingiem i to można śmiało powiedzieć, że pozytywnie zaskoczył. I mamy Zimmera z Vikings, jednego z najlepszych coachów w lidze. Myślę top 3 spokojnie. I ciężko wymyślić jakiś logiczny scenariusz, jakiś taki trend, w którym moglibyśmy pójść, opowiadając o tym meczu. Obie drużyny chciałyby biegać, ale nie ma gdzie, bo jednak te fronty są świetne, absolutnie. Myślę, że Vikings będą zmuszać Folesa do rzutów. Widzieliśmy bardzo dużo w tym pierwszym meczu takich run pass option, które grał Foles. Proste zagrywki, gdzie mógł albo zostawić piłkę, czyli sąsiad, albo zostawić piłkę running backowi, albo zagrać szybkiego slanta do jednego z receiverów. I bardzo często to wykorzystywał. I to są bardzo proste zagrywki na krótkie zyski, ale to działało. I oni przesuwali te łańcuchy i jakoś potrafili te 15 punktów uciułać przeciwko Falcons. Natomiast jakby wynik tego meczu sprzed tygodnia bardziej zawdzięczam, tak jak powiedziałeś, Steve'owi Sarkisianowi i fatalnemu play callingowi. I widziałem analizy, zresztą ty też pewnie widziałeś analizy tego
Teron
meczu.
Ward na second downie, second and ten, Teron Ward, tak? Nagle jakiś shovel pass, nie wiem co to było, potem był ten throw do Julio. A czy to nie jest trochę tak, Piotr, przepraszam, że przejdę, że to co dla Eagles szło w zeszłym tygodniu, miałem wrażenie najbardziej, czyli to jak doskonale, bardzo dobrze zagrała ich ofensywna linia, tutaj może napotkać problem, ponieważ front Vikings to nie jest front Saints i ta największa z sił w poprzednim meczu moim zdaniem może zostać zatrzymana przez Vikings i Eagles mogą mieć poważny problem w ogóle ze zdobywaniem punktów przeciwko Minnesocie.
Ja myślę, że obie drużyny będą miały tak masakryczne problemy ze zdobywaniem punktów, że to będzie ciężkie do oglądania w pewnym momencie. I myślę, że tutaj mogą grać bardzo dużą rolę takie rzeczy, jak choćby to, że Eagles są u siebie i ten cały hałas na stadionie może im dobić dużą przewagę. Ale ostatecznie chyba to się wszystko sprowadzi do właśnie tego pojedynku Falskinam i tego, kto jest mniej zły, tak? Tylko że jakbym na przestrzeni tego sezonu bardziej mnie utwierdził Keenum w tym, że jest faktycznie. Nie wiem, czy jakkolwiek to zabrzmi, jest godne tego, żeby zagrać w Super Bowl niż Foles. Ale też Keenum miał jakby cały sezon na udowodnienie tego. Foles gra od 3-4. Wow.
3-4. Halo?
Coś tam się dzieje.
Żyjesz?
No właśnie. Dobra, nieważne. W każdym razie Keenum na przestrzeni całego sezonu... Może inaczej. Foles został starterem dlatego, że Wentz złapał kontuzję, tak? Keenum jakby... Też wszedł z ławki, ale myślę, że teraz jakby gdyby wszyscy trzej rozgrywający w jakiej Vikings byli zdrowi, zresztą był taki moment w tym sezonie, to Keenum w pełni zasługuje na to, żeby być starterem, pokazał to niejednokrotnie. I mam wrażenie, że to nie jest tylko zasługa Thielena i Dixa, którzy są absolutnie fantastyczni i będą pewnie utrapieniem dla cornerów w Filadelfii, ale on po prostu wszedł na taki poziom całkiem niezłej średniości, która w połączeniu z taką, a nie inną defensywą Vikings w zupełności wystarcza, żeby przechodzić kolejne rundy w tej niby o tyle lepszej AFC od AFC jakby konferencji, a mimo to wydaje się, że oni tak przeszli tak całkiem swobodnie. Oczywiście ten mecz Saints był taki, a nie inny, ale ja mam wrażenie, że ten moment, w którym Saints zaczęli zdobywać punkty, to było bodajże trzecia kwarta i tam ten przechwyt, i w pewnym momencie to wszystko się zawaliło. Ja mam wrażenie, że tego momentu nie będzie. Vikings w pewnym momencie po prostu przejmą kontrolę nad tym meczem i już jej nie wypuszczą, tak jak wypuścili Saints. W sensie nie będzie takiej potrzeby, bo Philadelphia nie ma Drew Breesa, który ten cały comeback może poprowadzić, tak? I to będzie musiało być jakby prowadzone przez Nicka Folesa, więc to się nie wydarzy i Vikings po prostu w pewnym momencie zaczną wygrywać ten mecz i to się skończy.
Ja szczerze mówiąc, jak oglądam Case'a Keenuma i ta formacja ofensywna Minnesota jest dla mnie absolutnie największym zaskoczeniem tego sezonu. Od któregoś punktu, tak? Bo wiadomo, na początku Rams nagle staje się gorący. Nie dla wszystkich było to zaskoczenie. Niektórzy typowali, że tak będzie. Ale to jak spokojnie się patrzy na Vikings i Case'a Keenuma pod centrem. Jak dobrze idzie atak, jego troły, to jest inna klasa niż Bortles, niż Foles. Nie wiem. Dla mnie on w tym sezonie jest top 10 quarterbackiem w NFL. Jakbym nie wiedział, co się działo wcześniej z Case'em Keenumem i patrzył na niego w tym sezonie, od tego sezonu dopiero, gdyby on był debiutantem, to powiedziałbym, że talent. Ten człowiek ma ile? 26, 27 lat. Jest mobilny.
Ma świetnie rozpisywane zagrywki pod siebie. W sensie zdają sobie sprawę z jego słabości, więc nie rozpisują Bóg wie czego, tylko to są takie zagrywki, które są w miarę proste i skuteczne.
Oczywiście nie ma jakiegoś dobrego ramienia.
Było na... Tak, było. Fantastyczny poziomie. To były najpiękniejsze troły tych playoffów, właśnie jego autorstwa sprzed tygodnia. I to były 3-4 troły, gdzie łapaliśmy się za głowy, że jak on to zmieścił, gdzie on to wypatrzył. Już pomijam tą ostatnią zagrywkę, tak? Gdzie zawalił totalnie Marcus Williams. Ale to był bardzo dobry throw do sideline'u, gdzie Dix dostał piłkę prosto w zęby i miał możliwość wyjścia na sideline, tak? To była naprawdę bardzo dobra piłka i on nie czekał też na tą piłkę, tylko ona była bardzo dobrze w tempo rzucona. Jakby dał mu możliwość zrobienia zagrywki. I było tych kilka throwów. Też ten throw tuż przed ten ostatni skuteczny, poprzedni skuteczny, też był piękny do Adama Thielena, więc... Ja byłem też w ciężkim szoku, że gość, który tak źle wyglądał przecież pod Jeffem Fisherem, jest w stanie tak grać, no ale tu jest też pokazane, jak ofensywny system, Pat Shermer, który będzie nowym coachem Giants, tak? Jak on potrafi wpłynąć na quarterbacka. Dlatego tutaj widzę główną przewagę, bo Nick Foles absolutnie nie zachwycił ani razu, może poza tą czwartą kwartą w meczu z Rams. I tyle.
W pewien sposób, gdyby Carson Wentz grał, to jak spojrzałbym na dwie zespoły, pomyślałem sobie, że to są dwa najbardziej kompletne zespoły, które zostały, ale Wentz nie gra. Eagles wyglądali jak zespół, który jest bardzo dobry w każdej formacji w tym poprzednim tygodniu. Vikings też tak wyglądali. Ich obrona wżera się w ciebie i powoli wchodzi, powoli zaczyna się zamrażać. Vikings nie grają u siebie, nie grają w hali, grają w Eagles teraz, tak? W Filadelfii, będzie zimniej, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Druga rzecz to jest taka związana z plecami Adama Thielena, który przez cały tydzień albo trenował, albo był limitowany, tak? Jeśli Thielena nie będzie, to nagle zostaje tylko Dix. Oczywiście Thielen będzie grał, ale jak będzie zdrowy, na ile będzie ruchliwy, plecy, no dla niego... Dla każdego jest to kluczowe, ale dla niego, dla kogoś, kto gra tyle w slocie, będzie to szczególnie istotne. Więc to są takie flagi ostrzegawcze. Trzecia flaga taka ostrzegawcza, gdy myślę o Vikings, który chciałbym typować, że wygrają w tym meczu, to jest to, że to zwycięstwo w zeszłym tygodniu to była wielka chmura, tak? I oni teraz z tej chmury muszą zejść. Schodzą do Filadelfii, gdzie myślę, że w Filadelfii i tak już się cieszą, że są w tym punkcie Eagles. Spodziewano się, wszyscy mówili, że Eagles przegrają z Falcons, Eagles wygrali w Falcons, chyba zrobili to, co mieli zrobić i co mieli zrobić, zrobili więcej niż mieli zrobić bez Carsona Wentza, więc nie wiem, czy jest jakaś presja na Philadelphia, a o Minnesota obawiam się o przygotowanie Minnesoty mentalne do tego meczu, plus Adam Thielen tutaj. Chciałbym typować, że Vikings wygrają, ale typuję, że Eagles wygrają ten mecz i tak jak w zeszłym tygodniu typowałem, że Jake Elliott trafi field goal i tak Eagles wygrają mecz, to typuję to znowu, że Jake Elliott trafi field goal na końcu i tak Eagles wygrają ten mecz i on faktycznie, jak Piotrek powiedziałeś, może nie być najpiękniejszy. Tego się obawiam, że ten mecz może nie być dobry. A wy jak typujecie?
Piotrek?
Ciężko powiedzieć. Myślę, że Vikings wygrają, ale... Tak sobie teraz rzuciłem okiem i Case Keenum w meczu na przykład z Bears miał 141 yardów górą, w meczu z Ravens miał 188, w meczu z Packers miał 124, w drugim meczu z Bears miał 180. On przekraczał 200 yardów w meczach z kiepskimi defensywami. Z takimi front seven, o jakich wspomniałem przed chwilą, miał mega problemy. I tutaj też będzie miał mega problemy. Ale mimo to wygrają. W sensie nie ufam Nickowi Folesowi dużo bardziej niż nie ufam.
Ja też popatrzyłem na spready na ten mecz. To jest 3 punkty.
I to się do tego sprowadza.
Sekunda. Mieliśmy mały tutaj ten. Już. Halo, Piotr? Piotr?
Halo?
Halo, Piotr, żebyś dobra. Do nas.
Dobra. Halo? Dobra. Słyszysz nas, Piotr?
Tak.
Dobra. Dobrze, Karol, mów. Mieliśmy mały tutaj techniczny kosmos.
Tak, ja popatrzyłem na spready w tej chwili. Minnesota jest 3-punktowym faworytem na wyjeździe, co jest sugestią tego, że jest dużym faworytem, natomiast gra na wyjeździe. Ale są też jakby wstępne spready na Super Bowl. I w przypadku, co mnie bardzo ciekawi, w przypadku Super Bowl Jacksonville Philadelphia, to Jacksonville jest faworytem. Więc ja absolutnie uważam, że
a w przypadku Philadelphia... Patriots Eagles jest 20 dla Patriots już rozpisane?
Patriots Eagles jest 7 punktów dla Eagles. Minnesota Jacksonville 5,5 dla Minnesoty. Więc,
a Minnesota Patriots?
I tak brałbym faworytów. Minnesota Patriots 2 punkty dla Patriots. I tutaj brałbym... No, tutaj jest ciekawe.
Zobaczyć Minnesota u siebie. To będzie fajne.
Vikings u siebie.
No, tak. Super sprawa.
To byłaby super sprawa dla fanów Minnesoty, którzy tyle przeszli, żeby Tom Brady przyjechał do Minnesoty i wygrał z nimi w Super Bowl. U nich. To byłoby naprawdę super.
Z drugiej strony, jak Tom Brady wygra w takim stylu jak ze Seattle na przykład w tym meczu, to tam będzie bardzo smutno przez 10 miesięcy.
No, myślę, lat. Że ta stypa może trwać nawet dłużej, jeżeli tak to miałoby się skończyć. Natomiast... Wracając do meczu, który w niedzielę przed nami, to nie wyobrażam sobie, żeby Filadelfia wygrała. Naprawdę, to ja rozumiem defensywa, natomiast powiedzmy sobie szczerze, gdyby play calling Sarkisiana trochę inaczej wyglądał, gdyby tam był Kyle Shanahan, ktokolwiek, nie wiem, Sean McVay, czy nawet Jeff Fisher, to by prawdopodobnie wygrali to Falcons. I w tej chwili... Inaczej zupełnie mówilibyśmy o tym meczu.
Ale to nie był mecz też, to nie był mecz, przynajmniej ja miałem takie wrażenie, jak oglądając Eagles-Falcons, że to nie był mecz, w którym Falcons byli lepsi niż Eagles. Myślałem, że Eagles byli lepsi niż Falcons, więc jakby Falcons wygrali, to
Eagles regularnie
wyglądali.
Regularnie dawali ten mecz na patelni dla przeciwników i po prostu Falcons tego nie umieli wykorzystać. I tam wiele było momentów, w których ciężko było cokolwiek logicznego powiedzieć. Receiverzy się nie urywali, mieli mecz up i tak z tego nic nie wynikało. Jakoś bardzo często Philadelphia grała man to man i tych cornerów nie gubiono poprzez jakieś dragi, poprzez piki, gdzie to jest jakby podstawa, tak, w NFL, gubienia obrony jeden na jeden. Więc sądzę, że Minnesota ma świetne wideo na to, co robi Philadelphia w obronie. I jeżeli tylko Keskin będzie miał czas w pokecie, jeżeli ta ofensywna linia wytrzyma, to będzie regularnie podaniami rozmontowywał secondary Eagles, która wcale nie jest na najwyższym poziomie.
Też trochę mam wrażenie, pomijamy jedną rzecz, że w tym całym narzekaniu na Folsa i Kinama, że dużo lepszych running backów ma Philadelphia. Może to być jakiś czynnik, bo załóżmy, że Blunt i Ajayi będą dostawali mnóstwo piłek do biegania, to może być taki moment gdzieś na przełomie trzeciej, czwartej kwarty, gdzie to defensywa Vikings się tak zmęczy, że no, mogą się dziać fajne rzeczy dla Filadelfii i tam może być jakiś comeback.
Ja myślę, że Vikings zostaną bardzo, bardzo często w swoim podstawowym ustawieniu. Będzie grał mniej Terence Newman, który był strasznie męczony przez Saints i przez Brisa. Nawet Michael Thomas był na nim ustawiony, to bardzo źle to wyglądało. Tego już ma 39 lat i chyba to jest jego koniec kariery, bo naprawdę źle wyglądał sprzed tygodniem. Więc spodziewam się, że Vikings zostaną w swoim standardowym ustawieniu z czterema linebackerami, trzema liniowymi i to raczej linebackerzy będą odpowiadać za pewne strefy i nie będą zmuszali Folsa do rzutów. Jesteśmy w base formation, masz trzech receiverów, okej, rzucaj. I myślę, że tak to będzie wyglądało.
Czyli obaj typujecie Vikings tutaj, tak?
Ale bardzo nieznacznie.
Nieznacznie. No, ja bym najchętniej typował remis. Ale remisu nie może być. A z drugiej strony, czy coś to zmieni? Patriots mogliby zagrać sami ze sobą w Super Bowl. Dobrze. Czyli co? Przed nami Conference Championship 21-0.
Nie wiem, ja jestem.
Będzie okej. Przycięło cię, Karol, gdy mówiłeś, że dajesz Patriots 25% szans na mistrzostwo, tak? Czy nie?
Jeszcze raz, bo mi przerwało?
Mi też przerwało. Co mówiłeś, Karol, bo naprawdę przerwało to, co powiedziałeś przed chwilą.
To, co ja powiedziałem przed chwilą, że chciałbym widzieć dobry mecz, że pora nie jest taka zła na oglądanie i powinno być... Chciałbym widzieć lepszy mecz niż zapowiada to Piotrek i tego jakby sobie nam życzę. A kto wygra? No, ja jestem zdania, że jednak Minnesota, że tak duży przeskok, jak jest między Folsem a Kinamem, będzie widoczny. I jakby przewagi Philadelphia, running backa, czy nie wiem, na defensywnej linii, że nie będą aż tak widoczne w porównaniu do tej przepaści na quarterbacku.
Ja bym chciał, żeby Minnesota wygrała, ale mówię, no się na końcu jakoś skończy dla tej nerwowej Filadelfii. Ten mecz jest o 12.40 po północy z niedzieli na poniedziałek i Jacksonville tym razem nie o 19, tylko 21.05 na Foxborough. I co? Będziemy wszyscy oglądać ten mecz, te mecze, oglądajmy wszyscy te mecze. Mam nadzieję, że ten pierwszy mecz potrwa dłużej niż 20 minut, a ten drugi może być naprawdę dobry. 12 gracza.
Chwała Bogu, że nie jest o 2.30.
Tak, to plus. To plus. 12 gracza NFL
Podcast. Tak, przed tygodniem to było trudno.
Nie mogę skończyć. 12 gracz NFL Podcast, Piotr Stokłosiński. Cześć, Piotrek.
Do widzenia.
Do widzenia. I Karol Gurkiewicz. Trzymaj się, Karol.
Cześć, Maćku.
Karol, widziałem plakaty z ligą, z tą ligą bikini.
Nie rozmawiajmy o tym.
Jest... o tym, tak?
To jest trudny temat. Zostały rozsiówki przełożone w nie do końca jasnych okolicznościach. Nic więcej nie mam do powiedzenia za bardzo.
To te ładne plakaty, tak?
Tak, jest bardzo dużo nagle tutaj. Bardzo dużo.
No, zobaczymy. No. nie wiem, czy to z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że tak, ale na razie nie jest bardzo optymistycznie.
Mówimy o kobietach, które grają w bikini w futbol. Będziemy oglądać mężczyzn w niedzielę i Blake'a Bortelsa. Trzymajcie się wszyscy, 12 Gracze na Pro Podcast. Miłego Conference Championships. Hej!
Cześć!